będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami wyborczy czyn ratowania Polski. Źle się jednak wybiera w lęku i smutku. Ostatnie wybory napełniły nas jednak otuchą, że nie jesteśmy całkowicie bezsilni i możemy uczynić Polskę domem dla każdego. Na fali tego optymizmu możemy również rozwiać wątpliwości targające sumieniami wielu bardzo poważnych naszych znajomych, przyjaciół czy nawet członków własnej rodziny. Z takimi wątpliwościami pewnie wszyscy się spotkaliśmy przed ostatnimi wyborami. Owe wątpliwości pewnie wypłynęły z naszych dobrych chęci, chęci uczynienia Polski domem dla wszystkich. Wpierw zatem dla najsłabszych. Sprawiedliwość bowiem polega na pomocy wpierw tym, którzy najmniej mogą, pisał nasz błogosławiony Wincenty Kadłubek. Ale nawet dobre chęci winny być rozumne, czyli dostosowane do naszej realnej rzeczywistości. Rozumny człowiek szuka sprzyjających okoliczności czynienia dobra. Są bowiem także takie okoliczności działania, które prowadzić muszą do zaprzepaszczenia chcianego dobra. Od samego początku III RP uczeni byliśmy i innych uczyliśmy, iż znakiem rozpoznawczym nieprzydatności jakiegoś polityka do sprawowania władzy dla dobra wszystkich jest jego proaborcyjna postawa. Z góry to kryterium wykluczało zatem z grona kandydatów na urząd prezydenta aktualnego prezydenta. On sam to zresztą wszystkim ogłosił jeszcze raz, tuż przed wyborczą niedzielą, wręcz manifestując się ze swoim poparciem dla zbrodniczej procedury sztucznego zapłodnienia in vitro. Sprawa jest zatem jasna. Proaborcyjnego prezydenta zawsze i wszędzie, czyli nigdy nie należy popierać. Ale konieczne jest uwzględnienie jeszcze drugiego kryterium właściwego postępowania. Przypominamy sobie to rozróżnienie z encykliki Veritatis Splendor, odróżnienie pomiędzy moralnymi zakazami i moralnymi nakazami. Tylko moralne zakazy mogą zawsze i wszędzie obowiązywać. Nigdy nie należy zatem na przykład cudzołożyć, kraść i zabijać niewinnego, na przykład sprzedając w aptece środki wczesnoporonne. Natomiast moralne nakazy albo są ogólne, treściowo puste i wymagają dookreślenia, jak na przykład nakaz szanuj człowieka, albo też te moralne nakazy obowiązują, ale oparte są na uwzględnieniu konkretnych okoliczności działania, okoliczności czasu, miejsca, sposobu itd. Na przykład nigdy nie należy uczestniczyć w zabijaniu niewinnego człowieka poprzez sprzedaż w aptece środka poronnego, ale jak konkretnie farmaceuta ma respektować ten moralny zakaz, zależy od konkretnych okoliczności jego działania. Zalecanie tutaj tylko jednej postawy to co najmniej ignorancja odnośnie do nauki, którą jest etyka, ale na etyce ponoć u nas wszyscy się znakomicie znają i nie trzeba nikomu tutaj doradzać. A zatem szanować ludzkie życie należy zawsze i wszędzie, ale jak to jednak zrobić w konkretnych okolicznościach, zależy od rozpoznania tych okoliczności. A więc rozsądnego działania nie należy pochopnie uznawać za popieranie zbrodni. Byliśmy świadkami tego pomieszania chyba przed ostatnimi wyborami. Nie ma już zatem dzisiaj wątpliwości, który z dwóch kandydatów na urząd prezydenta będzie mógł poprzeć nasze podstawowe zadanie polityczne, podstawowe zadanie każdego państwa, którym jest chronienie życia każdego obywatela, a zatem wpierw osób najsłabszych, czyli dzieci przed urodzeniem. Aby jednak to nasze pragnienie nie było tylko tak zwanym pobożnym życzeniem czy dobrymi chęciami, którymi kroczy się do piekła, trzeba jeszcze postarać się przekonać innych do dobrego politycznego czynu. Ubolewanie na słabą ortografię, korzystanie z suflera, są to środki obrzydzania kogoś i z przekonywaniem nie mają nic wspólnego. Wybory prezydenckie to przecież nie konkursy piękności, konkursy dobrych manier czy poprawnej polszczyzny. Znalezienie poprawnego argumentu wymaga jednak znajomości naszego rozmówcy, którego powinniśmy przekonać, czyli znajomości konkretnych okoliczności działania. Pewnie też dziwimy się, że jeszcze trzeba kogoś przekonywać, pomimo tylu oczywistych faktów. Ale to wcale nie niewiedza krępuje decyzje wyborcze części Polaków, tylko jakiś lęk. To jest chyba atmosfera III RP, atmosfera lęku. Życie polityczne przedstawiono nam jako walkę o władzę, walkę o panowanie nad innymi. Do słownika politycznego weszły zatem takie określenia jak na przykład start w wyborach, zwycięstwo itp. Wybory byłyby zatem czymś takim jak start w jakichś sportowych zmaganiach. Aż połowa rodaków nie widzi zatem powodów, aby uczestniczyć w tym wyścigu po jakieś łupy. Mamy zatem jeszcze tydzień, aby inni uwierzyli w nas, że nie zależy nam tylko na naszych własnych interesach i na panowaniu nad innymi, ale w miarę naszych możliwości stać nas na życzliwość wobec innych. Wtedy też rozluźni się pętla lęku krępująca życie polityczne Polaków. Rozum rozkwita w klimacie przyjaźni, pisał św. Jan Paweł II. Szczęść Boże!